Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Wieluńskiego Szpitala. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Wojciech Hordon, dyrektor do spraw medycznych Wieluńskiego Szpitala. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry, witam serdecznie Panią redaktor, witam serdecznie Państwa.
Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda praca w Wieluńskim Szpitalu.
W tym momencie szpital cały czas pracuje, cały czas udziela na bieżąco świadczeń zdrowotnych. Prawdą jest też, że za dwa dni rusza remont bloku operacyjnego, a więc świadczenia zdrowotne w zakresie operacji planowych na razie przez najbliższe dwa tygodnie nie będą wykonywane, dlatego że musimy doprowadzić blok do porządku oraz wykonać niezbędne remonty, ale to tylko przez dwa tygodnie. Jeżeli chodzi o resztę oddziałów, pracują one normalnie. Oczywiście w szpitalu ograniczyliśmy ilość przyjęć tak zwanych planowych do niezbędnego minimum, czyli do tych pacjentów, których stan jest na tyle poważny, że muszą mieć hospitalizację. Ponadto również została ograniczona częściowo praca poradni, czyli przychodzą do poradni głównie pacjenci, ci, którzy muszą dostać tą poradę. Ci pacjenci, których porady można odwlec w czasie, no na razie są przesuwani na dalsze terminy. Chodzi o to, żeby do szpitala, w szpitalu był jak najmniejszy ruch pacjentów. Dodatkowo została zmieniona organizacja pracy szpitala i od dzisiaj, to jest od 30 marca, do szpitala można wejść praktycznie tylko dwoma drogami. Jedna droga to są pacjenci z zagrożeniem życia, zdrowia, czyli ci pacjenci, którzy chcą przyjść na SOR. Drugim wejściem jest oczywiście nocna, świąteczna pomoc lekarska. To wiadomo zawsze między 18 a 8 rano. I jest jeszcze trzecie wejście, czyli w sumie tych wejść jest trzy. Trzecie wejście jest dla tych pacjentów, którzy przychodzą na przykład oddać sobie krew w laboratorium lub właśnie przychodzą do poradni, wykonać USG, wykonać prześwietlenie czy tomografię i ci pacjenci wchodzą wejściem głównym. Każdy pacjent, który wchodzi do szpitala, niezależnie od wejścia, czy jest to NPL, czy jest to SOR, czy jest to wejście główne, przechodzi przez tak zwany triaż epidemiologiczny, czyli jest przeprowadzona ankieta u każdego pacjenta, czy miał kontakt, jest wykonany pomiar temperatury oraz pacjent jest również sprawdzony w systemie komputerowym, czy przypadkiem nie jest na kwarantannie. Pamiętajmy, jeżeli jest pacjent na kwarantannie, a nie zgłosił tego policji, to szpital jest zmuszony zgłosić wtedy to policji, że opuścił swoje miejsce pobytu w trakcie kwarantanny, chyba oczywiście z wyjątkiem, że jego stan zdrowia do tego go zmusił, bo jest po prostu coś się stało. Wtedy jest to traktowane jako udzielenie pomocy zdrowotnej. Natomiast jeżeli ktoś jest w miarę zdrowy i przyszedł po prostu coś załatwić do szpitala, a jest na kwarantannie, no to musi się liczyć z tym, że będzie powiadomiona policja. I osobne wejście, ostatnie, jest dla pracowników. Pracownicy szpitala również wszyscy będą przechodzić triaż, czyli każdy będzie miał mierzoną temperaturę, zanim wejdzie na swoje miejsce pracy.
Panie doktorze, informowano nas o tym, że jeżeli ktoś skontaktował się z osobą powracającą z zagranicy, jeżeli miał kontakt z kimś chorym, powinien zatelefonować do sanepidu albo zgłosić się bezpośrednio do szpitala zakaźnego. Okazuje się, że wszyscy pacjenci z podejrzeniem koronawirusa są kierowani do szpitali powiatowych. Jak to wygląda w przypadku naszej placówki? Czy były już takie osoby?
Oczywiście tu ma pani redaktor w dużej mierze rację. Tych pacjentów jest trochę. Pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteśmy pacjentem, który ma wywiad dodatni i ten wywiad epidemiologiczny, czyli mieliśmy kontakt lub mamy w tej chwili już tylko samą gorączkę i kaszel lub duszność, nawet bez wywiadu, bo w tej chwili już wywiad nie jest aż tak ważny, to jeżeli uważamy, że nasz stan się z dnia na dzień pogarsza, powinniśmy zadzwonić wtedy po karetkę, powiedzieć, że mamy takie a takie objawy i prawdopodobnie będziemy wtedy przywiezieni od razu do szpitala tak zwanego jednoimiennego lub zakaźnego. Natomiast jeżeli mamy takie objawy, a nie powiemy o nich, to wtedy sytuacja może być taka, że dyspozytor, osoba, która kieruje przejazdem karetek, no uzna, że pacjent wymaga pomocy, ale nie ma tych obciążeń, czyli nie ma kataru, nie ma kaszlu, duszności i może być przewieziony do taki pacjent do szpitala powiatowego. No i wtedy będzie dalsza decyzja, co robimy z takim pacjentem w szpitalu powiatowym. Oczywiście mieliśmy takich pacjentów. My mamy na SOR-ze tak zwaną część septyczną, gdzie taki pacjent czeka sobie na wyniki. Te wyniki robimy na bieżąco. Mniej więcej czas oczekiwania jest między 12 a 24 godziny, więc dosyć szybko. Niemniej oczywiście apeluję tutaj do Państwa, mówcie dokładny wywiad, co się z Państwem dzieje, bo nie ma najmniejszego sensu, jeżeli macie dodatni wywiad lekarski, czyli kaszel, duszność, temperaturę powyżej 37,5 stopnia, nie ma sensu tego zatajać, bo lepiej od razu wtedy być przewiezionym do szpitala jednoimiennego, żeby mieć tą diagnostykę, a nie czekać tutaj na SOR-ze, co też tym samym ten SOR blokuje, bo częściowo jest on wyłączony i ci pacjenci, którzy potrzebują pomocy, przepustowość naszego SOR-u w tym momencie spada, więc bardzo dużo zależy też od Państwa, trzeba mówić wszystkie objawy, jakie się ma, nie bać mówienia tych objawów, to nie jest kara boska, natomiast chcemy pomagać jak najlepiej. My mamy możliwości na ten moment diagnostyczne, ale dosyć, że tak powiem, ograniczone i spowolniałe, więc jeżeli jest taki wywiad dodatni w tym momencie, nie musi być już, to tak jak mówiłem, wywiad z kontaktu, ale tylko temperatura, kaszel, duszność, i wystarczy, że jeden z tych punktów jest spełniony, to powinniście o tym, zawiadamiając karetkę, wspomnieć, bo wtedy prawdopodobnie od razu będziecie skierowani już do szpitala jednoimiennego na tą wstępną diagnostykę z ominięciem naszego SOR-u. Chciałbym jeszcze tutaj dodać, że oczywiście żaden pacjent, również ten z temperaturą, który zgłosi się, bo na przykład złamał nogę, czy krwawi, czy coś się z nim dzieje, nie będzie pozbawiony pomocy. Po prostu ta pomoc będzie mu oddzielona i dopiero następnie zapadną decyzje, czy może być on u nas hospitalizowany, czy trzeba będzie go przewieźć gdzieś dalej. Ale szpital jest, działa i będzie udzielał pomocy, dopóki można.
To jest jakiś taki nieuzasadniony lęk. Wiemy z doniesień medialnych, że masę ludzi okłamuje medyków. Również została stworzona w mediach społecznościowych taka akcja "Nie kłamy medyka, bo nie będzie miał nas kto leczyć". No nie możemy oszukiwać ratownika, lekarza, który przyjeżdża do przypadku, bo on może zostać później uziemiony na 14 dni w kwarantannie.
No niestety i tak się dzieje, bo choćby w ten weekend i w poprzedni mieliśmy właśnie takie wyzwania, gdzie nasi medycy pojechali, miał być co innego, a zostali gorączkującą, kaszlącą pacjentkę. I wszyscy byli praktycznie uziemieni do momentu pozyskania wyników. My w tej chwili mamy na terenie szpitala oddzieloną specjalną część, zamykaną z jednej strony ze śluzą, w której tacy nasi medycy po kontakcie muszą czekać do czasu uzyskania wyników ze stacji sanitarno-epidemiologicznej, czy ta osoba ma koronawirusa, czy nie. I już takie przypadki były w zeszły weekend, byli ludzie tutaj zamykani, no i sobie czekali grzecznie na wyniki. Na szczęście my mamy ten komfort, że te wyniki spływają szybko, ale niemniej ta osoba ileś godzin przesiedziała w szpitalu, później wyszła, praktycznie była chwilę w domu i znowu wróciła do pracy, no bo wszyscy muszą pracować, musi się spinać grafik dyżurów, dlatego bardzo apelujemy o to, żeby powiedzieć, jakie są objawy, bo to naprawdę usprawnia od razu transport, logistykę takiej osoby. Nie ma potrzeby, żeby chory z takimi objawami lądował u nas na SOR, jeżeli są do tego przewidziane jednostki i na razie w Polsce i w województwie łódzkim nie ma jakiegoś dużego problemu, żeby taką osobę do szpitala zakaźnego przewieźć.
Ja apeluję też ze swojej strony, medycy nie są zostali, też mają swoje rodziny i też chcą wracać do domów, dlatego jeszcze raz apelujemy, nie kłam medyka. Zapytam jeszcze o tę pomoc mieszkańców powiatu wieluńskiego. Spływają do Państwa informacje o tym, że ludzie chcą pomagać. Pomagają też literalnie, bo przywożą maseczki, przywożą kombinezony ochronne, a także włodarze deklarują wydatną pomoc na zakup na przykład respiratorów. Wszystko, co może przydać się w takiej nagłej sytuacji, jaka obecnie zaistniała w Polsce i na świecie.
Jesteśmy naprawdę zachwyceni i wręcz zszokowani ilością pomocy i dobrej woli, jaka płynie od ludzi, zaczynając chociażby od firm miejscowych, o których też piszemy na bieżąco na Facebooku, które się zbierają, zakupiły nam 150 kombinezonów. Tutaj jakby prym wśród tych firm wzięła na siebie Latakia, czyli miejscowa pizzeria, i jej właściciele tutaj gromadzą pod sobą wszystkich dobroczyńców dobrej woli i darczyńców i zakupują nam dużo sprzętu, nie wspominając o tym, że też od czasu do czasu przywożą nam coś dobrego, za co bardzo dziękuję cały personel szpitala. Poza tym mamy też wiele osób pojedynczych dobrej woli, które szyją maski, przywożą, nawet nie chcą się ogłaszać, że to przywieźli, po prostu dają to. No i na końcu mamy tych największych graczy, bo również będziemy mieli duże wsparcie ze strony i powiatu, bo mamy tutaj obiecany respirator. Następnie burmistrz miasta Wieluń również będzie sponsorował jeden respirator i dodatkowo miasto gmina Działoszyn też teraz na swojej sesji rady przeznaczyli dla nas 100 tysięcy złotych na zakup respiratora i środków ochrony osobistej. No to są ogromne podziękowania i bardzo duża pomoc, bo będziemy rzeczywiście też wtedy ładnie zabezpieczeni. Dzisiaj już te respiratory były zamawiane i wiemy, że jesteśmy na początku kolejki, one szybko do nas przybędą, więc ten sprzęt będzie realnie w ciągu kilkunastu dni w szpitalu. I to będą fajne, dobre respiratory markowe. Respirator jest to urządzenie, które służy do wspomagania oddechowego pacjenta, czyli właśnie jakby najgorszego powikłania infekcji COVID. W schyłkowym momencie u tych pacjentów, którzy są najmniej odporni, dochodzi wirus, uszkadza płucan, następuje zapalenie płuc wirusowe, bardzo masywne, i pacjent, u części pacjentów, te sławetne 5-10%, następuje silna niewydolność oddechowa i wtedy jedyną możliwością jest po prostu wspomaganie mechanicznej wentylacji, czyli maszyna musi oddychać za człowieka, dopóki organizm się nie pozbiera i nie zwalczy infekcji. I ten stan może trwać tydzień, dwa, trzy tygodnie i w tym czasie jest takie wspomaganie oddechowe potrzebne. My mamy kilka respiratorów u nas, można powiedzieć, że 6. Wiadomo, że one też są, psują się, mogą mieć awarie. Częściowo jest to sprzęt nie najnowszy i dzięki temu będziemy mogli po prostu się wspierać tymi maszynami, ewentualnie też otworzyć dodatkowe miejsce, jeżeli będzie respiratorowe, jeżeli będzie potrzeba. Dlatego dla szpitala będzie to ogromna pomoc. Dodatkowo jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że wspierają nas tutaj takie firmy jak PSS, które również nam tutaj zakupuje maski, ale nawet i okoliczne parafie. Także bardzo, bardzo jeszcze raz szpital dziękuję wszystkim darczyńcom.
Na zakończenie zapytam pana jako medyka, jak powinniśmy się w tych czasach zachowywać? Co zrobić przede wszystkim, aby koronawirus się nie rozprzestrzeniał?
Te wszystkie zalecenia, które się mówi, które są na stronach ministerstwa, które są na stacji Sanepid, starajmy się ich pilnować. Przede wszystkim jeżeli mamy dzieci, najmłodsi powinni zostawać w domu, bo są oni dobrym wektorem infekcji. Dzieci potrafią długo chodzić z tą infekcją bezobjawowo i ją roznosić, w związku z tym dzieci powinny zostać w domu i nie widywać się z rówieśnikami. Następnie, jeżeli możemy, to też zostańmy wszyscy w domu. Jeżeli musimy robić zakupy, to powinniśmy się ograniczać do minimum, czyli szybko zrobić te zakupy, góra raz, dwa razy w tygodniu. Z drugiej strony zalecam też, żeby nie zwariować w domu, zalecam spacery. A więc można spokojnie spacerować, ale starajmy się wybierać tak te spacery, żeby nie było dużo osób naraz, czyli albo gdzieś po prostu wyjechać za miasto kilometrów kilka i gdzieś po lesie sobie pochodzić, nawet z tymi dziećmi. Jeżeli chodzi o ochronę taką osobistą, to pamiętajmy o tym, że powinniśmy codziennie po przyjściu z dworu, z jakiegokolwiek miejsca, myć ręce. Mycie rąk to jest minimum 20 sekund, jeżeli chodzi o mydło. Jeżeli mamy środek odkażający, to jeszcze warto je zawsze przemyć też tym środkiem odkażającym. Ale myć ręce musimy co najmniej 20 sekund. Możemy powiedzieć wtedy, że jest duża szansa, że wirus, jeżeli był tam, to jest potencjalnie on spłukany, zniszczony. Co do masek, Różne są tutaj opinie. W niektórych krajach naszych ościennych, na przykład w Czechach, jest zalecenie, żeby wszyscy te maski brali. Ja uważam, że jeżeli idziemy w większy tłum ludzi, na przykład na zakupy, to warto taką maseczkę sobie mimo wszystko założyć. To jest takie zalecenie a propos masek. Jeżeli musimy podlegać kwarantannie, no to pamiętajmy, bądźmy wtedy w domu. Jest możliwość, jeżeli jesteśmy na kwarantannie, a jest drugi domownik w domu, to jeżeli mamy dwie łazienki i duży dom, to jest możliwość, że dwie osoby mogą być razem na kwarantannie, ale dokładne wytyczne zapraszam na strony stacji Sanepid, bo to był za dużo czasu zajęło, żebym to musiał o tym mówić. Także mycie rąk, izolacja, maska, jeżeli wychodzimy na zakupy w miasto, gdzie jest więcej ludzi, no ale też w wolnym czasie o tym spacerze krótkim nie zapomnijmy, żeby nie zwariować po prostu.
Bardzo dziękuję panu za te informacje. Państwu dziękuję za uwagę. Moim i państwa gościem był doktor nauk medycznych Wojciech Ordon, dyrektor do spraw medycznych Wieluńskiego Szpitala. Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Życzę dużo wytrwałości.
A ja bardzo dużo zdrowia państwu i żeby wirus jak do tej pory omijał nasz region, niech go mija dalej.